Idealny temat na walentynki: szampan, kieliszki i biust królowej Francji. W tym odcinku Strefy Wolnocłowej zastanowimy się, co łączy Homera z rewolucją francuską, a także postaramy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego twórcy naczyń przejawiają niezdrową fascynację kobiecymi biustami. Cześć, to podcast Strefa Wolnocłowa. Mówi do Was posiadacz najbardziej zmysłowego głosu w polskim internecie oraz nieoficjalna twarz roku 93 Przemysław Ziemichód. Skoro już przy seksie jesteśmy, cóż mogłoby być lepszym tematem na odcinek przed walentynkami, jeśli nie rozważania z pogranicza nauki i erotyki z szampanem w tle? Początkowo sądziłem, że rozprawię się tutaj ostatecznie z taką legendą, którą słyszę, odkąd zacząłem w zasadzie interesować się winem, ale sprawa okazała się na tyle skomplikowana, że na długie, długie dni utknąłem na dnie króliczej nory, z której dziś się wygrzebałem, aby nagrać dla Was ten podcast. No ale po kolei. O co chodzi z kobiecym biustem Marii siłą rzeczy kobiecym biustem Marii Antoniny i szampanem? Otóż zanim kieliszek tulipanowy, ten, który być może dobrze znacie, stał się standardowym naczyniem do podawania szampana przez kilka dobrych wieków, napój z bąbelkami nalewano do charakterystycznych czarek. Jeżeli urodziliście się przed rokiem 1990, istnieje pewna szansa, że wasi rodzice albo dziadkowie wciąż mają tego typu naczynia schowane gdzieś w zakamarkach barku albo co gorsza meblościanki. Przypominają one coś pomiędzy kieliszkiem do wina, pucharkiem do lodów albo taką mało udaną salaterką. No i co ten właściwie wynalazek ma wspólnego z Marią Antoniną? No bo wiemy, że z Marią Antoniną wiele wspólnego nie ma kieliszek tulipanowy. Otóż czarka szampańska to wynalazek, który miał być wedle legendy wymodelowany na podstawie lewej piersi Marii Antoniny. No oczywiście, że lewej, no bo jak już jechać, to na całość. Inna konkurencyjna wersja tejże przytoczonej przed momentem legendy mówi o tym, że do stworzenia czarki swojego biustu użyczyła Madame de Pompadour. Zanim przejdziemy do rozważań odnośnie biustu i designu, wyjaśnimy pokrótce, kim były obie panie. Jean-Antoine Poisson, znana w historii również jako Madame de Pompadour, była markizą i kochanką Ludwika XV. Oprócz tego była także niezwykle wpływową osobą na francuskim dworze, patronowała filozofom, artystom, no i zmarła w 1764 roku, a czas jej życia mniej więcej odpowiadałby czasom, gdy szkło i naczynia z niego robione zaczęły podbijać dwory europejskich możnych. Niemniej tu nie mamy żadnych dowodów, oprócz powtarzanych tu i ówdzie anegdotek, które mogłyby wskazywać, że kiedykolwiek królewska kochanka mogłaby użyczyć swoich piersi w tak niecnym celu. Nie zachowały się też żadne naczynia, które mogłyby być dowodem takiego działania. Słowem, historia na ten temat milczy. No to zastanówmy się nad drugą pretendentką do tytułu Miss Czarki. Maria Antonina z kolei, lub raczej Maria Antonina Józefa Johanna von Österreich, była austriacką księżniczką, córką cesarza Franciszka I Lotaryńskiego i królowej Marii Teresy Habsburg oraz żoną Ludwika XVI, co uczyniło ją dodatkowo królową francuską, to znaczy fakt małżeństwa z Ludwikiem. No jestem kiepski w wykładaniu historii, przyznaję. Po obaleniu monarchii w wyniku rewolucji francuskiej została ona, to jest Maria Antonina, osadzona w więzieniu i ścięta na gilotynie 16 października 1794 roku. Francuzi znienawidzili ją za to, że przestała pieniędzmi, obnosiła się bogactwem, urządzała wieczne bale i przyjęcia, które to interesowało ją bardziej niż głód, kryzys gospodarczy, w jaki popadł kraj w czasach rządów jej i jej męża. No i to jej przypisywane jest, to zresztą niezbyt autentyczne powiedzenie, anegdota, cytat, że królowa, dowiedziawszy się o tym, iż jej poddani nie mają chleba, miała odrzec: niech jedzą ciastka. Historii tego cytatu można by notabene poświęcić cały osobny odcinek podcastu, ale ja nie jestem historykiem, a wy nie przyszliście tutaj słuchać gadania o ciastkach, tylko o rzekomej rozwiązłości seksualnej francuskiej królowej, prawda? No czy tam coś tam o jakiejś czarce do szampana. No więc dekadencki styl Marii Antoniny pasuje do tego, do tej legendy opowieści o rzekomym pucharku wzorowany na biuście, który był wzorowany na biuście królowej. I jak w każdej opowieści, tak i w tej jest ziarnko prawdy. To znaczy ziarnko prawdy dotyczące jej wystawnego stylu życia i pewnej takiej dekadencji, czy być może do pewnego stopnia rozwiązłości na pokaz, choć duża część tego, co o niej wiemy w tym departamencie, czy w tym zakresie, to informacje, które przekazali nam jej krytycy, więc nie do końca możemy im wierzyć. Otóż, co jest pewne, to to, że faktycznie istnieje po dzień dzisiejszy, zresztą powiązane z królową Francji właśnie naczynie, które ma taki kształt, ma kształt piersi właśnie. Rzeczywiście na zamówienie wykonał je dla królowej Jacques Le Grenet z Sèvres w 1787 roku i była to czarka nie na szampana, a na mleko, która to czarka trafiła do farmy królowej w Rambouillet, niedaleko Wersalu. Naczynie w kształcie piersi z sutkiem u spodu było podtrzymywane przez trzy nogi zakończone głowami kóz. Czarka była więc raczej, do czego jeszcze dojdziemy, symbolem bardziej płodności niż seksualności czy zmysłowości. Niemniej, jak pisze Christine A. Jones w wydanej w 2013 roku książce Shapely Bodies, nikt nie przekonałby ludu, że Maria Antonina stała naga przed marmurnikiem, złotnikiem, a nawet renomowanym malarzem. Niemniej historia uwielbia wojerystyczną myśl o królowej umieszczającej swój biust w otynkowanych dłoniach ceramika. To takie dość swobodne tłumaczenie. Mam nadzieję, że człowiek wytwarzający ceramikę nazywa się ceramikiem, gdyż tak go przetłumaczyłem. Także jeśli popełniłem błąd, możecie mi dać znać pisząc do mnie na strefawolnocłowa@gmail.com. To jest strefawolnocłowa@gmail.com. Zachęcam do tego serdecznie, można mi nawrzucać ile wlezie. Otrzymuję tam głównie spam, więc każdy mail z groźbami śmierci będzie mile widziany. A zatem, śmiało możemy wykluczyć, moim zdaniem, królową francuską z grona potencjalnych dawczyń odlewu piersi. Niemniej opowieść, którą tutaj sobie snujemy na temat kobiecego biustu i czarek do szampana, swoją genezę ma znacznie wcześniej, bowiem ów naczynie wzorowane miało być na biuście Heleny Trojańskiej.
Strefa Wolnocłowa. Podcast o alkoholach.
No dobra, zapewne co bardziej uważni słuchacze już zdążyli zauważyć kilka problemów z tym stwierdzeniem. Po pierwsze, Helena Trojańska jest postacią mitologiczną, licząc Heleny Trojańskiej z serialu Lokatorzy z lat 90. Ona też jest postacią fikcyjną, ale nie mityczną. A po drugie, nawet jeśli Helena Trojańska byłaby prawdziwą osobą, ta grecka Helena Trojańska, to czarka, o której tu mówimy, była naczyniem do serwowania szampana, a ten został odkryty, wynaleziony, stworzony, jak zwał, tak zwał, dopiero w wieku XVII. Niemniej, dlaczego w ogóle Helena Trojańska znalazła się w tym zaszczytnym gronie pań, których biust miał stać się formą dla czarki szampańskiej? Homer, znowuż Homer pisarz, nie ten z Simpsonów, opisuje ją jako kobietę niezwykłej urody, kreśląc nam znaną zresztą dość dobrze miłośnikom klasycznej literatury do poduchy historię porwania Heleny Trojańskiej, które to porwanie dało początek wojnie trojańskiej, tak. Historia ta nie jest całkowicie pozbawiona sensu, to znaczy Grecy korzystali z czarek zwanych mastos, co zresztą w wolnym tłumaczeniu oznaczało dosłownie pierś, a kształt tych czarek no właśnie przypominał pierś. No i tylko, że z tych czarek pito głównie wino, no niespodzianka. Zatem mamy czarkę, element na spodzie tej czarki wyglądający jak sutek, no i mamy potencjalną kandydatkę, która mogłaby tą pierś razem z tym sutkiem posiadać, czy też dać jej odlew. Czasami zastanawiam się, czy ten podcast jest w złym guście, ale potem stwierdzam, nie mam czasu, żeby zastanawiać się nad swoim gustem i nagrywam dalej. Zatem, czyja to była pierś? No, nie Heleny, tu również linie czasowe nie pokrywają się ze sobą. Wiemy, że starożytni Grecy datowali wojnę trojańską mniej więcej na okres od 1194 do 1184 roku przed naszą erą, a współcześni datują to wydarzenie na lata 1260-1180 PNE przed naszą erą. Między innymi z badań archeologicznych wiemy, że czarka typu Mastos pojawiła się dopiero w VI wieku przed naszą erą, więc Helena mityczna czy prawdziwa musiałaby żyć dłużej niż biblijny Matuzalem, by jej piersi mogły stanowić wzór dla czegokolwiek. Rzecz jasna, wśród historyków toczy się dziś debata o to, czy wojna trojańska, przynajmniej w kształcie, w jakim opisuje ją literatura antyczna, w jakim opisuje ją Homer, w ogóle miała miejsce. Samo odkrycie miasta Troi wskazuje, że jest w tym ziarno prawdy, że miasto kiedyś zostało zburzone, no ale wróćmy do samej czarki. Może istnieje jakaś inna kandydatka, której biust mógłby posłużyć za wzorzec? No i tak i nie. Grecki mastos był naczyniem, którego różne elementy nawiązywały do poszczególnych części ludzkiego ciała. I tu natrafimy na ciekawą dwuznaczność, analizując sobie takie przykłady, bo często ta symbolika obrazów widocznych na mastoi, liczba mnoga od mastos, dotyczyła nie tyle erotycznego wymiaru biustu, ile macierzyństwa, opieki nad dzieckiem, matczynej troskliwości, bo, co zapomniałem dodać, mastos czy mastoi, liczbę mnogi, były faktycznie bogato zdobione i najczęściej znajdowali się tam mitologiczni herosi i jakieś sceny z życia i tym podobne. Często też malarze dekorowali owe naczynia przedstawieniami, które miały skłaniać do dyskusji pomiędzy artystą i widzem. Pamiętajmy, że były to czarki wykorzystywane podczas sympozjów, a więc tych dość specyficznych uczt, na których to spotykała się ówczesna elita grecka, niejednokrotnie po to, by dyskutować o polityce, filozofii, sztuce. Zatem w przeciwieństwie do czarki Marii Antoniny tutaj symbolika jest przynajmniej wieloznaczna. Choć, jak podkreśla cytowana już Christine Jones, czarka królowej inspirowana była właśnie greckim pierwowzorem i raczej nawiązywała właśnie do tej symboliki piersi jako matczynej opieki, jako czegoś, co jest dawcą płodności, być może, choć niekoniecznie, też gdzieś na marginesie do tego seksualnego wymiaru kobiecego biustu. Motyw karmienia piersią, zresztą jako aktu opieki, dożywiania, dawania życiodajnej siły, energii, akurat nie był starożytnym zupełnie obcy. Tego typu ikonografia, czy to dla Greków, czy dla Rzymian, czy Egipcjan, była dość oczywista i rozpoznawalna. Warto przypomnieć choćby drugą najsłynniejszą parę bliźniaków polityków, czyli Remusa i Romulusa, których własnym mlekiem, bo waham się, by powiedzieć własną piersią, wykarmiła wilczyca. Z kolei w świecie chrześcijańskim popularny przez wieki i poniekąd do dziś tak jest, że jest to popularny obraz, czy też jakiś pewien archetyp karmiącej Jezusa Maryi, której to mleko miało mieć taką moc uzdrawiającą. W ten cudowny sposób, między innymi, to znaczy za pomocą mleka Matki Jezusa, mleka Maryi, miał być uzdrowiony święty Bernard z Clairvaux. Odejdźmy na chwilę od rozważań o biuście, laktacji i świętych i skupmy się na odpowiedzi na pytanie, czy w ogóle taki kształt kieliszka ma sens. Najczęściej, gdy mowa o szkle szampanowym, pada taki argument, że bąbelki znacznie szybciej ulatniają się z czarki niż z takiego tulipanowego kieliszka. I to akurat znajduje potwierdzenie w badaniach naukowych. Uczeni z Uniwersytetu w Rem w 2012 roku pochylili się nad tym tematem i odkryli, że kieliszek tulipanowy zdecydowanie lepiej koncentruje aromaty, tyle że gwałtowniej uwalnia CO2, które szczególnie przy pierwszym zetknięciu nosa z kieliszkiem jest zwyczajnie drażniące. Mówimy tutaj o takim standardowym, prostym, walcowatym kieliszku, cienkim, do jakiego obecnie najczęściej wlewa się szampana. A zatem mamy z jednej strony czarkę, z drugiej strony taki kieliszek tulipanowy. Czemu więc nasi szacowni przodkowie tak rozmiłowali się w tym dziwnym kształcie? W zasadzie nie nasi, bo przodkowie Francuzów, może i Greków. I tu wchodzimy w sferę domysłów, bo nie udało mi się znaleźć żadnego namacalnego dowodu na potwierdzenie tezy, którą zamierzam wam przedstawić. Także wszystko to, co teraz powiem, traktujcie z dystansem i proszę nie powołujcie się na mnie na egzaminie z historii świata i napojów, ok? Dobra, po pierwsze, czarka szampanowa, jak wiemy, wzorowana jest na wcześniejszych naczyniach tego typu, to znaczy najprawdopodobniej tak było, a zatem prawdopodobne jest to, że kształt został po prostu odziedziczony z innych naczyń, które używane były do picia wina. Więc jakby no to jest coś po prostu historycznie przejętego. Inna wersja mówi o tym, że gdy szampan stał się drogi i masowy, no to czarki szampanowe zmalały, by zmieścić w sobie po prostu mniej płynu, no bo ten płyn był drogi i nikt nie chciał go marnować. Ile w tym prawdy? No pewnie nie za wiele. No ale pozwólmy sobie jeszcze pospekulować. Czarka szampanowa tak długo nie została wyparta przez naczynie innego typu, być może dlatego, że doskonale nadaje się do tego, za co jest dzisiaj krytykowana. Czyli do rozgazowywania nalanego do niej alkoholu. Widzicie, szampan przechodzi tak zwaną drugą fermentację w butelkach, to znaczy na osadzie drożdżowym drożdże zamieniają cukier w m.in. dwutlenek węgla i odrobinkę jeszcze alkoholu. Zatem bąbelki powstają naturalnie i na tym ostatnim etapie produkcji no, butelki dopiero się otwiera, wyrzuca z nich ten drożdżowy osad, który w zasadzie no, nie tyle co się go wyrzuca, on po prostu siłą jakby ciśnienia jest wyrzucany na zewnątrz. Wraz z drożdżowym osadem tam wylewa się pewna część wina oczywiście, którą się następnie uzupełnia i butelkę zamyka. Ponieważ jednak wino produkowane w ten sposób ma naprawdę wysokie ciśnienie, to nawet po uzupełnieniu tej niewielkiej ilości płynu, który nam ubędzie, nawet jeżeli ten płyn jest odgazowany, no to całość i tak jest dość mocno nasycona dwutlenkiem węgla. No i przeciętne ciśnienie w takiej butelce szampana wynosi 6 barów. Co ciekawe, jest ono mniej więcej dwukrotnie wyższe niż ciśnienie w butelce Prosecco. A dzieje się tak dlatego, że w Prosecco bąbelki wytwarzane są w ten sposób, że wino po prostu jakby upycha się, mówiąc kolokwialnie, do wielkich kadzi, tam pod ciśnieniem one jest nagazowywane. Czyli dzieje się podobnie, przechodzi ono podobny proces jak szampan w butelkach, z tym, że tutaj zachodzi on po prostu w dużych kadziach. No i rozlew potem tego wina do butelek już jakby sprawia, że to finalne ciśnienie jest znacznie niższe. Jaki z tego wniosek? Jeśli kiedykolwiek piliście szampana lub pokrewne szampanowi kremanty, czyli inny rodzaj francuskich win musujących, albo na przykład hiszpańską kawę pisaną przez CV, nie przez KW, z pewnością wiecie, jak mocno nasycone bąbelkami potrafią być te wina. I tu wracamy do wieku XVIII. Teraz skupcie się, bo dygresja będzie dłuższa.
Strefa wolnocłowa. Wiedza, która procentuje.
Rzekomo francuska arystokracja nie bardzo lubiła szampana, to znaczy francuskie arystokratki nie bardzo lubiły szampana właśnie z powodu owych bąbelków. Możliwe, że przyczyny tej antypatii były dwie. Szampan zbyt mocno uderzał do głowy. O tym, dlaczego tak się dzieje, mówiłem w bodaj zeszłym odcinku albo dwa odcinki temu. Albo powód numer dwa. Szampan powodował nieprzyjemne doznania ze strony układu pokarmowego. Mówiąc krótko i po prostacku, po napojach gazowanych ludziom zwyczajnie się odbija. I zapewne to był problem w dobrym towarzystwie. Nie wiem, nie bywam w dobrym towarzystwie na tyle, by o tym wiedzieć. No właśnie, ile w tym prawdy? Przynajmniej pewnie ziarnko, bo wiemy z historii o istnieniu tak zwanych swizzle stick, czy w liczbie mnogiej swizzle sticks, które służyły m.in. do mieszania gazowanych napoi, czy szampana właśnie, po to, aby te napoje, czy szampana rozgazować. Swizzle stick, którego od tego momentu z braku polskiego odpowiednika będę nazywał mieszadełkiem, można do dzisiaj spotkać w koktajlbarach na całym świecie. Takie mieszadełko używa się do mieszania koktajli, szczególnie z dużą ilością świeżych ziół albo owoców. Pierwszy raz mieszadła tego typu pojawiły się w połowie wieku XVII i były używane w krajach kolonialnych do mieszania koktajli na bazie rumu. Rum i koktajle na jego bazie, zresztą to jest w ogóle osobna historia, więc przeskoczmy sobie od razu w czasie do przełomu XVIII i XIX wieku, gdy pojawiły się mieszadła dedykowane szampanowi. Wyglądem przypominają one taką stalową miotełkę z tą różnicą, że w miotle te poszczególne, nie wiem, patyczki, witki, no, elementy, to czym się zamiata, włókna, sierść, no wszystko jedno, to coś jest skierowane prostopadle do uchwytu miotły. no bo inaczej no jakby gorzej by się zamiatało, nie? To, czyli tak wygląda jak na przykład w pędzlu, tak? Wszystkie te włókna pędzla idą w jedną stronę i ta strona jest jakby równoległa do uchwytu pędzla. Tragicznie źle tłumaczy się takie rzeczy, kiedy prowadzi się podcast, a nie na przykład nagrywa wideo na YouTubie, bo nie mogę wam tego po prostu pokazać. No ale mniej więcej mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. A zatem takie mieszadło wygląda jak taka mocno sfatygowana miotła. To znaczy wszystkie te elementy idą na zewnątrz, nie są skierowane równolegle, a na zewnątrz od uchwytu. Taka rozczapiżona miotła, czy rozczapiżony pędzel. No i mieszadełka tego typu bywały bardzo ozdobne, a często reklamowano je jako prawdziwe dzieła sztuki. Tak na przykład było w przypadku ogłoszenia w jednej z firm z Baltimore, która takie mieszadła do Stanów Zjednoczonych sprowadzała. Bądź inny, noś swoje własne mieszadełko. Nie zabawkę, a kawałek artystycznej biżuterii stworzony przez zdolnych rzemieślników z Indii. Używane od wieków przez europejskich monarchów, prawdziwie wyróżniają się swoimi cechami. Używane do mieszania napojów wszelkiego rodzaju, szampana, napojów gazowanych, highboli, wymyślnych koktajli. Można dzięki nim stworzyć piękną pianę na piwie. Highbole to jeden z rodzajów koktajli. Dzisiaj już tak nie mówimy. Ewentualnie highbole mówimy na typ szkła. Dlaczego? O tym też mówię w jednym z odcinków a propos koktajli. Jeżeli was interesuje, odsyłam was tam. Ale dopiero po wysłuchaniu tego odcinka. Niestety nie wiem, z którego roku ta reklama pochodzi. Faktem jest jednak, że problem nadmiaru bąbelków w szampanii nie jest nowy i zapewne sięga stuleci przed tym, jak te szampańskie mieszadełka pojawiły się w ogóle na europejskich salonach. Może więc czarki do szampana nie są takie zupełnie bezmyślne? Może wcale nie chodziło o niczyją pierś, a o wygodę picia i napełniania kieliszka? Niezależnie od tego, jak było naprawdę, mit o tym, czyje to piersi zostały zaklęte w szkle, zaczął przez wieki żyć własnym życiem. Być może zetkniecie się kiedyś, albo już się zetknęliście w różnych zakątkach internetu z opowieścią o tym, jak w klubie Folie Berger tancerki musiały przejść test szampańskiej czarki. Folie Berger to klub, powiedzielibyśmy dzisiaj nocny, z kankanem, rozrywkowy, zresztą występujący na słynnym obrazie barmanka z Folie Berger, czy barmanka w Folie Berger? Tak czy owak, test na czym polegał? Jeśli pierś takiej tancerki, nie barmanki, tancerki, mieściła się w takim naczyniu, no to owa tancerka nadawała się do tego, by w Folie Berger pracować. Rzecz jasna, nie powinno was już na tym etapie dziwić, że nie znalazłem żadnego potwierdzenia dla tej anegdoty. Po II wojnie światowej lista kandydatek, które miały ofiarować swój biust na odlew czarki szampańskiej, powiększała się i dopisywano tam kolejne nazwiska. W końcu sama konwencja zrobiła się na tyle popularna, czy sama opowieść, że powstała jakby metanarracja, bo już nie odnoszono się, nie próbowano znaleźć pierwszej kobiety, która swój biust odlała, ale można było się odnosić już do samej legendy i z nią w jakiś sposób wchodzić w dialog czy polemizować. W 2008 roku zresztą, no może z punktu widzenia marketingu mówienie o wchodzeniu tutaj w dialog i polemice jest trochę nadużyciem, ale w 2008 roku Szampan Dom Pérignon wypuścił zaprojektowaną przez Karla Lagerfelda czarkę, która inspirowana była piersiami Claudii Schiffer. Z tego co wiem, tutaj Claudia Schiffer nie dawała żadnego odlewu, natomiast w roku 2014 lewa pierś Kate Moss posłużyła do stworzenia linii kieliszków dla restauracji 34 Mayfair w Londynie i tak naprawdę w tym miejscu historia się pewnie nie kończy, bo też pewnie nigdy się nie skończy. I takich przykładów czarek będziemy mieli pewnie jeszcze coraz więcej. Więc ile prawdy tkwi w tej legendzie o zaklętym w szkle biuście Marii Antoniny? Więcej sama ta opowieść mówi chyba o nas samych niż o królowej Francji. Na koniec zostawiłem moim zdaniem najważniejszy argument przemawiający przeciwko tezie o tym, jakoby klasyczne naczynie do szampana wzorowane było na kimkolwiek czy kogokolwiek biuście. W 2014 roku, zainspirowana zresztą właśnie przez wspomnianą Kate Moss, dziennikarka serwisu Ether.com, zrobiła dokładnie to, to znaczy wykonała odlew swojej lewej piersi i zmieniła go w formę do szkła, następnie formę tę zalano szkłem, no odlano z tego kieliszek. A właściwie no to wszystko to po kolei zrobili specjaliści, bo wspomniana dziennikarka Claire Carusillo, mam nadzieję, że dobrze wymawiam jej nazwisko, jedyne co musiała zrobić, no to siedzieć topless i powstrzymać się od ruchu. A oto jak opisała efekt końcowy całego eksperymentu. Pomimo tego, że została uformowana bezpośrednio z mojej piersi, rezultat był nie do poznania. Stanowiła jakąś kombinację mojego własnego wiercenia się, podstawowych praw grawitacji i nieuniknionych niedoskonałości w mojej lewej piersi, które sprzysięgły się razem, tworząc prawie nierozpoznawalną formę czarki spoczywającej na tradycyjnej nóżce. No właśnie, wszak jak bardzo byśmy się nie starali, to nie da się moim zdaniem ukryć niedoskonałości, jakie kryją się za żywą materią. Siłą rzeczy, czarka jest półokrągła, gładka, nie mówiąc już o tym, że nie ma jednej czarki szampanowej, jest ich miliony i każda ma nieco inny wzór, różniący się od poprzedniego. Każda jest też idealnie gładka, ma dokładnie idealny wymiar, to znaczy jest idealnie okrągła z każdej strony, nic tam nie wystaje. No i która z tych milionów czarek miały być oparta na piersi, to na czyjej piersi? Chyba nie chodzi tutaj o to, aby to ustalić. Wszak mamy tu do czynienia, moim zdaniem, z typową fetyszyzacją kawałka ludzkiego ciała. To ten oderwany od reszty fragment ma tak pobudzać wyobraźnię, rozpalać pożądanie i być źródłem niezliczonych fantazji. Niestety, jak to z fantazjami bywa, często nie wytrzymują one konfrontacji z rzeczywistością i tak chyba jest w tym przypadku. No są one dużo piękniejsze niż rzeczywistość, dużo bardziej wyidealizowane, ale przez tą mdłę i miałkie. No i właśnie, i z tą refleksją was zostawiam, moi drodzy, na dzisiaj to już tyle. Jeśli interesuje was szczegółowo historia szampana, już z pominięciem tego, jak wyglądała historia samych szampańskich czarek, to odsyłam was do odcinka 8 Strefy Wolnocłowej. Zachęcam do subskrybowania tego podcastu na platformie, na której go słuchacie, także do ocenienia go w tym momencie. Chyba taką możliwość daje jedynie platforma iTunes, jeżeli to w ogóle jest już tak się nazywa, platforma Apple teraz, iTunes czy iMusic, coś z i. W każdym razie tam podcast ten możecie ocenić, do czego serdecznie zachęcam. Możecie mnie też obserwować na Facebooku Strefy Wolnocłowej oraz na Facebooku bloga foodisworld.pl, którego współtworzę. Raz jeszcze zachęcam do pisania do mnie na strefawolnocłowa@gmail.com. A my usłyszymy się już za 2 tygodnie z kolejnym, mam nadzieję, już nieco bardziej współczesnym tematem, choć ten, zdaje się, nie był taki zupełnie niewspółczesny. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!